jak patrzysz na obiektywną ocenę tego, jak człowiek może być podatny, pracownik może być podatny na wypalenie w takiej organizacji, to ja tam no, czułam jakiś dyskomfort, ale to nie było wypalenie. Natomiast zbliżyłam się najbardziej do wypalenia w momencie, kiedy ja robiłam to, co uwielbiam robić. Byłam w organizacji z super ludźmi, 5 centymetrów ponad chodnikami chodziłam. To był taki projekt, o którym marzyłam i właśnie paradoksalnie to doprowadziło mnie gdzieś tam blisko wypalenia, bo wydawało mi się, że nie potrzebuję odpoczynku, że to jest tak ciekawe. To było moje hobby. No i tak jak mówisz, mamy ten ciągły rozwój, więc tak, zmurzasz się w robocie, potem po robocie zamiast poczytać sobie książkę, oderwać się, zmienić kontekst zupełnie, to czytasz książki techniczne, albo robisz swoje projekty, albo jeszcze tam coś innego, rozwijasz się w jakiś sposób w branży, jak spotykasz się to z ludźmi z branży, gadacie o frameworkach, jakby cały czas jesteś w tej samej bańce, cały czas w tym samym kontekście i w pewnym momencie mówisz, o kurde, już mnie to w ogóle nie obchodzi. Ale tak jak pomyślisz sobie, o czym chcesz rozmawiać, to w zasadzie nie masz o czym, bo od kilku lat nie masz życia prywatnego i niczym się nie interesujesz, dlatego że ostatnie setki godzin spędziłeś na rozwoju zawodowym, więc jakby to jest taki paradoks trochę, że jak przechodzi to wypalenie, to nie masz takiej ucieczki, nie wiesz w co masz się zaangażować, no bo ktoś ci mówi, no dobra, poczytaj jakąś książkę albo nie wiem, idź do kina, ale ty już wtedy nie masz na to ochoty. To jest ten moment, kiedy już jest po prostu za późno na to, żeby sobie znaleźć żyćko, no nie? I żeby sobie tam gdzieś jakoś angażować się, że wtedy już potrzebujesz zupełnie innych mechanizmów.
Problemów związanych z wypaleniem zawodowym zaczyna odczuwać coraz większy odsetek aktywnych zawodowo osób i dość wyraźnie pokazują to kolejne badania prowadzone przez różnego rodzaju agencje i organizacje. I w szczególności wydaje się, że dotyczy to także szeroko pojętej branży IT. Co przyczynia się do odczuwania wypalenia zawodowego, jak zauważyć istotne symptomy w naszej codzienności i jak można zacząć radzić sobie z tym właśnie problemem, o tym będziemy rozmawiać z Olą Kunysz, moim dzisiejszym gościem. Nazywam się Mariusz Gil i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek podcastu Better Soft Design.
Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek.
Pozwolisz, że zadam Ci niedyskretne pytanie? Od razu na sam początek, bo już byłaś w podcaście. My się znamy nie od wczoraj. Też przedstawiałaś już tutaj gościom. A pytanie, które chciałbym Tobie zadać i od niego w ogóle zacząć naszą dyskusję, jest takie. Jak przypomnę sobie, powiedzmy 2, 3, 4 lata gdzieś wstecz, Ola Kunysz, testy, gdziekolwiek zajrzę, dokładnie właśnie ten temat wychodzi. Później było tak, że przynajmniej z mojego radaru bardzo mocno znikłaś, a teraz gdzie nie spojrzę, Ola Kunysz, wypalenie zawodowe. Co się stało?
Pytanie, czy Ola Kunysz wypaliła się w testach? Nie. Tam powód jest bardzo prosty. Ja po prostu poszłam na etat. Znaczy no, na kontrakt, no, ale full time. I zwyczajnie nie miałam przestrzeni na to, żeby działać w szkole testów. A potem jak już miałam przestrzeń czasową na to, to tak pomyślałam, że kurczę, już chyba wszystko w tych testach powiedziałam. Napisałam książkę, nagrałam podcasty, trochę jest tych treści w internecie. Już zostawiam to legacy, a w międzyczasie gdzieś tam coraz więcej zaczęło się dziać w tym temacie wypalenia i stwierdziłam, że to jest moja nowa fala i że po prostu teraz płynę na tej fali. Nadal działam trochę w testach i nadal na przykład robię szkolenia w firmach i audyty, ale to już nie jest taki temat, z którego chcę tworzyć treści, dlatego że zwyczajnie po prostu uważam, że no, te rzeczy, które miałam powiedzieć, powiedziałam, te treści są, one są w internecie do znalezienia. Ja jestem łatwo znajdywalna, właśnie połowa z tych treści będzie o testach, połowa o wypaleniu. Znaczy może jeszcze nie połowa o wypaleniu, ale już coraz
jeszcze więcej. Proporcje są inne.
Tak, dokładnie.
Ale też czuję, że to się zmieni.
Może tak być.
Okej. Okay. Powiem ci, dlaczego pytam, bo no, w przestrzeni powiedzmy ostatniego roku, może trochę ponad, jakby tak popatrzeć na wiadomości, które ja otrzymuję, tutaj powiedzmy jako osoba prowadząca ten podcast, to można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza to są takie tematy i pytania stricte techniczne, związane powiedzmy z tematami, które warto poruszyć. Czasami są jakieś właśnie dopytywania, jakieś wątki i no generalnie, wiesz, kręcimy się dookoła technologii. Ale druga grupa, która właśnie tak na przestrzeni ostatniego roku zaczęła się bardzo mocno powiększać, to są pytania typu, czuję się, że się wypaliłam i co mam z tym zrobić? I wiesz, jakby ja nie wiem, czy mam takie doświadczenia gdzieś tutaj, żeby o tym porozmawiać, ale zauważam, że no, w naszej branży istnieje już taki dosyć zauważany trend. I myślę, że fajnie byłoby tutaj właśnie tego tematu dotknąć w podcaście.
Tak, bardzo się cieszę, bo ja o wypaleniu zawodowym pierwszy raz mówiłam w 2018 i wtedy mam wrażenie, że było za wcześnie, że branża nie była gotowa na te tematy. I to był, wiadomo, ciekawy temat dla publiczności, ale mało było takich komentarzy, o, mam tak samo, albo o, fajnie, że o tym mówisz, bo to jest poważny problem. I pewnie gdyby tak było, to już wtedy zajęłabym się wypaleniem, bo ja byłam zaraz po swoich doświadczeniach z tym związanych, ale jakoś tak nie czułam, że to jest ten moment, mimo tego, że wiedziałam, że na zachodzie już to jest bardziej hot, ale zajęłam się właśnie bardziej jakością i w sumie to mi się to tak zgrabnie łączy, bo teraz zajmuję się jakością pracy w IT, czyli unikaniem wypalenia i lubię tak o tym myśleć, że w zasadzie to kręcę się cały czas w tym samym temacie, tylko po prostu z trochę innej strony i też potrzeba jest większa, więc też może dlatego zdecydowałam się, że głębiej wejdę w ten temat.
Jeszcze tak patrząc właśnie na tą perspektywę, przynajmniej tego, co ja zauważam, no to też może jakaś pandemia tutaj troszkę odcisnęła, ta zmiana, wiesz, brak kontaktu. No teraz powiedzmy ten kontakt już jest, chociaż wydaje mi się, że i tak powiedzmy uśredniając jako branża, to mówmy się, to jest coś innego niż tam, wiesz, 2020 rok i wcześniej. Dalej pracujemy zdalnie dzisiaj, chyba przynajmniej tak z mojego otoczenia. Ja znam bardzo mało zespołów, które pracują, czy też muszą pracować w biurze, ale to takie odizolowanie, takiej codziennej pracy, ten, wiesz, kontakt za pomocą kamerki i płaskiego ekranu, to jest jednak nie to samo, nie? Więc jakby te procesy chyba mogą postępować troszeczkę szybciej.
Tak, tak. Pandemia była takim katalizatorem, można powiedzieć. Czyli wszystkie te problemy, które były, one po prostu przyszły szybciej. To znaczy to szambo, jeśli mogę użyć takiego określenia, ono po prostu wywaliło wcześniej. I to można było patrzeć i zarówno w związkach na przykład, w relacjach, że bardzo dużo było rozwodów na przykład, albo jakichś takich problemów personalnych, ale też bardzo mocno uderzyło tutaj wypalenie zawodowe, bo jedna rzecz to jest to, o czym mówisz, czyli ten brak kontaktu. No bo umówmy się, że większość osób wyłącza nawet kamerki, jak pracuje przez Teamsy czy przez Zooma, więc to nawet nie są osoby po drugiej stronie ekranu, tylko to są czarne kuleczki z inicjałami, to po pierwsze. A po drugie, to połączenie życia prywatnego z zawodowym, które u nas w branży, mam wrażenie, i tak jest bardzo mocne i zawsze było, ono po prostu zyskało na sile. I to była taka sytuacja, że wcześniej było tak, że ja przychodzę do domu z pracy, czytam książki techniczne, robię jakieś swoje projekty, nie wiem, jadę na konferencję, na hackathon, więc jakby ciągle ta praca wchodzi w to moje życie prywatne i bardzo mocno jest to w obszarze moich zainteresowań, po prostu jako hobby. Ale tutaj doszło jeszcze to, że ja zamykam laptopa, ale tak naprawdę nie opuszczam biura. Więc jeśli nie masz wydzielonej przestrzeni na to, żeby pracować zdalnie, to tak naprawdę pracujesz z salonu, tudzież dużego pokoju, albo z kawałka jadalni, albo nawet z sypialni. I po prostu jeszcze jak masz taką sytuację, że a tu sobie powiesisz pranko, a tu sobie posprzątasz, a tu sobie ugotujesz obiad, to masz takie poczucie, że jeszcze tak nie dorobiłeś wszystkiego tak jak trzeba, więc potem pociśniesz dłużej. I to dłużej czasami to jest pół godziny, a czasami się jorgniesz tam o 21, że w zasadzie cały czas jesteś w robocie i że tak naprawdę z niej nie wyszedłeś.
No bo wystarczy laptopa, wiesz, otworzyć, jakby otoczenie jest dokładnie to samo, nie?
Dokładnie, dokładnie tak. Więc ta... ja ostatnio słyszałam o tym, że work-life balance już nie wystarcza, że musi być work-life separation, żeby po prostu oddzielić to. I to w sumie jest taki dobry pomysł, zwłaszcza na ten czas taki pandemiczny. Ja na przykład mam biuro i my z mężem po prostu mamy taki pokój, w którym mamy swoje biurka i swoje miejsce pracy. I to trochę pomaga,
Ale nie każdy ma ten komfort.
Nie każdy ma ten komfort, zwłaszcza w pandemii, jak dzieciaki były na przykład w domach i ktoś miał na przykład dwójkę czy trójkę dzieci i każde dziecko też potrzebowało swojego konta tak naprawdę do pracy zdalnej, bo umówmy się, że szkoła to też jest jakaś robota, no to w tym momencie było tak, że ta przestrzeń wspólna, która powinna się kojarzyć z odpoczynkiem, z takim czasem wspólnym właśnie spędzanym rodzinnie, nagle to stało się jedną wielką pracą, miejscem konfliktów, miejscem takiego właśnie braku tej przestrzeni dla siebie, że to wszystko jest takie razem, wszystko powiązane, w związku z czym jeśli jeden z tych obszarów dostarcza ci jakiegoś stresu, to wszystkie one ci się kojarzą z tym stresem.
Tak sobie spojrzałem przed naszym tutaj spotkaniem na definicję taką, wiesz, według WHO. Mhm. I właśnie wypalenie zawodowe jest to syndrom będący wynikiem przewlekłego stresu w miejscu pracy, który to stres nie był skutecznie zarządzany. I teraz, jeżeli ja tego stresu nie potrafię gdzieś zostawić w jednym miejscu, bo cały czas tak naprawdę, wiesz, widzę te wszystkie rzeczy, okej, okay, dobra, może się kumulować. Jeżeli nic nie zrobię, to problem zaczyna narastać. Problem jest tylko taki, że to jest dosyć chyba trudno zauważyć, gdzie jest ta granica i czy w ogóle ja się do niej zbliżam. Nie? Bo tak patrzę też na swoje doświadczenia i tak się parę razy gdzieś tam w swoim życiu zastanawiam, czy ja się już wypaliłem, bo tak naprawdę, wiesz, już nie mam ochoty gdzieś tam przez moment programować. Jak patrzę na klawiaturę, to o Jezu, znowu muszę coś napisać, ale potem to przechodziło. Nie? Jakbym cię tak popatrzył, czy przekroczyłem tą granicę, to wydaje mi się, że odpowiedź brzmi nie. Ale to jest takie bardzo indywidualne i bardzo, nie chcę powiedzieć, że śliskie, nie? Ale takie... Wydaje mi się, że to trzeba ocenić jakby w swoim własnym kontekście.
Tak. Tym bardziej, że definicja ta według WHO, ona nie jest jedyną definicją, więc wypalenie jest w ogóle trudne do uchwycenia. To jest takie, no ze względu na to też, że to nie jest choroba, tylko syndrom i to nie jest, jakby nie ma tej rangi takiej jak na przykład depresja, to mam wrażenie, że jeszcze nie jest tak do końca przebadane, że jeszcze, że te badania, które są, one tak pączkują dopiero, że nie ma takich badań, które ktoś robił na przykład 5 lat temu i teraz zrobił je znowu, tylko te wszystkie badania, one są tak ad hoc trochę robione na potrzeby sytuacji, bo jest na przykład inna definicja, to Krystyna Maslach stworzyła taką definicję i wiele osób się do niej odwołuje, że ten syndrom wypalenia zawodowego to składa się z trzech czynników. I pierwsze to jest zmęczenie, wykończenie takie i fizyczne, i emocjonalne. Drugie to jest depersonalizacja. I trzecie to jest takie poczucie braku osiągnięć. I jak popatrzysz na te trzy rzeczy, to trochę łatwiej jest to sobie wyobrazić, no bo co to znaczy właśnie przewlekły stres i czy ja już jestem pod przewlekłym stresem, czy nie? Dla mnie takim papierkiem lakmusowym jest to, czy jak jadę na wakacje, to wracam z nowym entuzjazmem, czy jest tak samo jak przed wyjazdem. Albo na przykład wracam, ale po dwóch dniach jest tak samo. No to już może znaczyć, że to jest wypalenie. Ale tak jak mówisz, ta granica jest bardzo śliska. Ale jak w momencie, kiedy patrzysz na to, że ty jesteś zmęczony, że masz taki cyniczny stosunek do swojego zespołu, nie chce ci się pracować, a do tego też czujesz się nie do końca okej ze swoim rozwojem, no to tutaj już mamy taki punkt, w którym którego możemy się chwycić. No nie, że jeśli czujesz te trzy rzeczy, to znaczy, że już jesteś na dobrej drodze do wypalenia albo już jesteś nawet po tej drugiej stronie.
Pozwolisz, że zapytam, jak to rozpoznałaś u siebie, że zaczynasz być na tej ścieżce prowadzącej?
No właśnie to nie było takie proste. Ja w ogóle nie miałam świadomości tego, że to jest wypalenie i wydaje mi się, że tak jest najczęściej, że teraz się trochę trąbi o tym wypaleniu, więc może ludzie mają jakąś tam większą wiedzę tego, czym w ogóle wypalenie jest. Natomiast no właśnie u mnie, ja nie mogę powiedzieć, że pomyślałam sobie, o, jestem wypalona zawodowo, że to było takie oczywiste, ale była taka jedna rzecz, która sprawiła, że wiedziałam, że coś jest nie w porządku. I to była chęć zmiany pracy, a w zasadzie brak tej chęci, w momencie, kiedy czułam, że jest nie tak w tym miejscu, w którym jestem. Bo wcześniej było tak, że jak myślałam o zmianie pracy, albo to w ramach organizacji, zmianie projektu, albo zmianie na nową firmę, bo coś mi nie pasowało, albo coś obiektywnie było nie tak z projektem, to czułam ekscytację, że będzie nowy projekt, że będą nowe wyzwania, że będą nowi ludzie, że czegoś się nauczę, że wyjdę z tego, co tutaj znam i pójdę w jakąś nieznaną drogę. I dla mnie to zawsze było takie ekscytujące, że jest nowa praca, że ja pójdę na rozmowę kwalifikacyjną i że tam poznam jakichś nowych ludzi i że będzie ekstra. I w momencie, kiedy ja się zbliżałam do tego wypalenia, myśl o zmianie pracy była paraliżująca. Dlatego, że ja byłam zmęczona i myśl o tym, że miałabym wchodzić w nowy projekt i tam dawać z siebie wszystko, to było w ogóle nie do przeżycia. Ja myślałam sobie, o matko, to ja teraz będę musiała pracować na pełnych obrotach, ja nie wiem, czy ja dam radę. Po drugie, jakoś tak myślałam sobie, że te wszystkie projekty są takie same, to nie ma sensu, po co mi to w ogóle? A po trzecie, taki brak wiary w to, co umiem. Czyli, że dobra, pójdę na tą rozmowę, pewnie się nie dostanę, bo pewnie za mało umiem. No i myślę sobie, o Olka, ty tak nie myślisz w ten sposób, coś jest tutaj nie w porządku. I pomyślałam sobie, że może ja jestem po prostu bardzo zmęczona i poszłam do szefa i powiedziałam, że czy mogę przejść na pół etatu w trakcie wakacji. To był projekt dla Skandynawów, więc tam na wakacjach i tak niewiele się dzieje, więc wiedziałam, że nie będzie z tym problemu pod tym względem, że tam będą jakieś niedobory kadrowe czy coś takiego. I mój szef powiedział, że spoko, nie ma problemu, ale dlaczego ja chcę to zrobić? No więc ja mu powiedziałam o tych swoich odczuciach, że no tak nie do końca się czuję właśnie okej w projekcie, że wydaje mi się, że to jest zmęczenie, bo perspektywa zmiany pracy wcale nie wydaje mi się interesująca, wręcz przeciwnie. I on wtedy powiedział, no to jest poważny problem. I ja w ogóle byłam w szoku trochę, bo nie miałam, myślałam, że odpocznę i będzie dobrze. A on mówi, nie, wiesz co, ja doświadczyłem tego, mój przyjaciel, moja siostra wypalili się zawodowo i wygląda na to, tak jak o tym mówisz, że to jest coś podobnego i ja ci w ogóle polecam terapię. I jeszcze mi powiedział, że to jest terapia poznawczo-behawioralna. Pierwszy raz słyszałam, że jest w ogóle taka terapia. Terapią się nigdy wcześniej nie interesowałam, więc moja pierwsza reakcja to było zaprzeczenie w ogóle, że to jest niemożliwe, bo przecież ze mną jest wszystko okej, ja tylko potrzebuję odpocząć. I on nie był w tym taki jakiś, nie wiem, naciskający, żeby on mnie wysyłał na tą terapię czy coś takiego, ale jednak to, że uświadomił mi, że w ogóle to jest możliwe, że to jest wypalenie, to uruchomił we mnie taki ciąg kolejnych jakby decyzji, takiego szukania różnych rzeczy, zajmowania się tym tematem, interesowania się. No i ja oczywiście, ponieważ uwielbiam eksperymenty, to od razu, wiesz, Google, terapia poznawczo-behawioralna Wrocław, pierwsze trzy linki, wybrałam terapeutkę, w następnym tygodniu już byłam na terapii, nie? Więc mimo tego, że ta reakcja pierwsza była taka, nie, w ogóle nie, co on tutaj do mnie mówi, to od razu w to weszłam i od razu zaufałam temu, że to faktycznie może mi pomóc, bo jak zaczęłam o tym czytać, mówię, kurczę, faktycznie to brzmi, jakbym miała to wypalenie zawodowe.
Ale to w takim razie, wiesz, miałaś szczęście, że trafiłaś na właściwą osobę, która chyba tego doświadczyła, bo tak kątem oka jeszcze właśnie patrzę sobie w takie rozwinięcie tej definicji WHO i to w sumie z tego, co opowiedziałaś, to wypełniłaś 2,5 punkta, wiesz, takiej charakterystyki, nie? Czyli właśnie takie uczucie wyczerpania, brak energii, poczucie negatywizmu, cynizmu do pracy, nie? O tym właśnie, jak o tej niechęci, jak to zaczęłaś opowiadać, nie? I poczucie braku spełnienia zawodowego. Tutaj to akurat tego jakby nie nawiązywałaś za bardzo do tego, dlatego powiedziałem, że 2,5, ale faktycznie większość tych symptomów tutaj była jakby spełniona, więc jakby no, dobra osoba, wiesz, we właściwym miejscu, we właściwym czasie.
Dokładnie. I wydaje mi się, że to jest taki zarzut, który często słyszę, że liderzy w organizacjach nie mają w ogóle świadomości tego, czym jest wypalenie zawodowe, że problem w ogóle jest, że spotykają się z takim murem, wiesz, jak idą do menedżera czy tam jakiegoś lida, że ktoś w ogóle nie ma świadomości tego, że to może być problem. I tutaj faktycznie no może nie być łatwo. Ja tutaj no mogę powiedzieć, że miałam trochę szczęścia, ale też wybrałam sobie taką organizację. To nie jest tak, że nie wiem, to spłynęło na mnie, tylko ja szukałam takiej organizacji, w której jednak to podejście do człowieka, ten rozwój, ten dobrostan, to są takie rzeczy, które są ważne, bo jakiś czas wcześniej no, miałam kilka takich doświadczeń zawodowych, że wiedziałam, że było źle, ale nie wiedziałam dlaczego, w związku z czym popracowałam nad swoimi wartościami i zaczęłam szukać takich organizacji, które spełniają te moje kryteria.
Natomiast wiesz, nie każdy też jest w takiej komfortowej sytuacji, że ma nad sobą, czy też w swojej okolicy osobę, która miała takie doświadczenie i może, nie chcę używać też słowa zdiagnozować, ale podsunąć pewien pomysł. Jak mogę to zauważyć, że to dotyka mnie?
No to jest bardzo dobre pytanie.
Bo to jest właśnie to pytanie, wiesz, z tym dosyć dużo osób się dziś tutaj zwraca, nie?
Tak, tak, tak. Mam wrażenie, że jest dużo więcej materiałów w internecie w tej chwili z polskiego rynku, że już nie musisz tego czytać po angielsku, bo to też, umówmy się, że czytanie o dobrostanie, zdrowiu psychicznym i tego typu tematach po angielsku, to jest zupełnie coś innego niż czytanie po angielsku o technicznych nowinkach i frameworkach, nie? Więc to słownictwo jest trochę inne. Poza tym my nie jesteśmy społeczeństwem jakoś przywykłym do rozmawiania w ogóle o emocjach, i więc to jest duża trudność. Mhm. Więc to, że pojawiają się polskie materiały, to wydaje mi się, że jest na korzyść. I coraz więcej organizacji się zajmuje tym tematem. Coraz więcej organizacji w ogóle wdraża jakieś systemy pomocy. Bo jak zaczęłam występować właśnie z tematem wypalenia, to pytałam też ludzi, jakby co się dzieje u nich w organizacjach, jakie są na przykład benefity z tym związane. I okazuje się, że w tych większych organizacjach, zwłaszcza tych, które mają jakiś zachodni kapitał, czy gdzie management jest jakiś taki bardziej świadomy, to jest, już nie ma owocowych czwartków, tylko raczej jest pomoc psychologiczna, raczej są jakieś audyty takie dotyczące zdrowia psychicznego właśnie, że nie tylko już performance i nie tylko mierzymy to, czy ty dzisiaj dobrze kodujesz, ale też to, czy ty masz szansę na to, żeby być dobrym pracownikiem za 5 lat, czy tam, no nie wiem, za rok chociażby.
Też rozszerzając troszkę ten kontekst, nasza branża cechuje się też tym, że to jest ciągła nauka, nie? Ciągła. Ja tutaj wcześniej sobie obejrzałem twoją prezentację, jedną, drugą, tutaj też z TEDxa, nie? I tam pamiętam takie słynne zdanie twoje, nie? Programowanie jest moją pasją. I jakby ten drive takiego do ciągłego rozwoju, wcześniej czy później, no gdzieś ta żyłka może pęknąć,
tak.
Nie?
Tak, tym bardziej, że my sobie nie dajemy też przestrzeni na odpoczynek, bo najczęściej właśnie, jeśli się pasjonujemy tym, to jest super, to jakby nie ma w tym nic złego, że ta praca daje nam wiele satysfakcji, ale też nie czujemy tego zmęczenia i czasami może nam się wydawać, że jeszcze jest wszystko okej, a my już jedziemy na rezerwie od dość długiego czasu. I u mnie to był zupełnie ten case, bo ja byłam w wielu organizacjach, które jak patrzysz na obiektywną ocenę tego, jak człowiek może być podatny, pracownik może być podatny na wypalenie w takiej organizacji, to ja tam no, czułam jakiś dyskomfort, ale to nie było wypalenie. Natomiast zbliżyłam się najbardziej do wypalenia w momencie, kiedy ja robiłam to, co uwielbiam robić. Byłam w organizacji z super ludźmi, działałam po prostu, no ja 5 centymetrów ponad chodnikami chodziłam. To był taki projekt, o którym marzyłam i właśnie paradoksalnie to doprowadziło mnie gdzieś tam blisko wypalenia, bo wydawało mi się, że nie potrzebuję odpoczynku, że to jest tak ciekawe i jeszcze do tego ja miałam zawsze swoją działalność taką, że jeździłam na konferencje, że coś tam tworzyłam, jakieś treści, więc to było moje hobby. No i tak jak mówisz, mamy ten ciągły rozwój, więc tak, zmurzasz się w robocie, potem po robocie zamiast poczytać sobie książkę, wiesz, o przygodach jakiegoś tam bohatera, czy fantasy, czy nie wiem, jakiegoś historycznego, ale oderwać się, zmienić kontekst zupełnie, to czytasz książki techniczne, albo robisz swoje projekty, albo jeszcze tam coś innego, rozwijasz się w jakiś sposób w branży, jak spotykasz się to z ludźmi z branży, gadacie o frameworkach, jakby cały czas jesteś w tej samej bańce, cały czas w tym samym kontekście, i w pewnym momencie mówisz, o kurde, już mnie to w ogóle nie obchodzi. I właśnie włącza się ten cynizm, no nie? Idziesz na meetup i masz takie, dlaczego oni wszyscy mówią o tych technologiach, dlaczego o tych frameworkach? Ale tak jak pomyślisz sobie, o czym chcesz rozmawiać, to w zasadzie nie masz o czym, bo od kilku lat nie masz życia prywatnego i niczym się nie interesujesz, dlatego że ostatnie jakby setki godzin spędziłeś na rozwoju zawodowym. Więc jakby to jest taki paradoks trochę, że jak przychodzi to wypalenie, to nie masz takiej ucieczki. Nie wiesz, w co masz się zaangażować, no bo ktoś ci mówi, no dobra, jakby to takie przysłowiowe, idź pobiegaj, tak? Poczytaj jakąś książkę albo nie wiem, idź do kina, ale ty już wtedy nie masz na to ochoty. To jest ten moment, kiedy już jest po prostu za późno na to, żeby sobie znaleźć żyćko, no nie? I żeby sobie tam gdzieś jakoś angażować się, że wtedy już potrzebujesz zupełnie innych mechanizmów.
Ja bym dodał jeszcze tutaj jedną rzecz, bo często zanim ten etap wystąpi, nie? I jakby chodzić na te meetupy, to może się pojawić taka, wiesz, taka myśl, kurczę, jeżeli nie pójdę, to będę miał takie poczucie, kurczę, inni się rozwijają, ja nie. Mm-hmm. I teraz, wiesz, patrzę na siebie, bo ja miałem takie myśli. Mm-hmm. I kurczę, no to też powoduje, że zaczyna się czasami do czegoś zmuszać, A to wtedy zaczyna wszystko się potęgować.
No tak, tak. Bo na rozwój też musi być przestrzeń. To nie jest tak, że patrzysz i nie wiem, w internecie czy na meetupach i myślisz, Boże, ci ludzie tyle robią, a ja tutaj jak nie przeczytam tej jednej książki, to już będę w tyle. A prawda jest taka, że wszyscy się tak czują i każdy trochę też udaje, że tam nie wiadomo co robi, a tak naprawdę każdy jest przytłoczony trochę, bo jak rozwijasz się z przyjemnością i na przykład zdecydujesz, że zamiesz przeczytać 10 książek w ciągu roku, przeczytasz dwie techniczne, a cała reszta to będą, nie wiem, jakieś kryminały albo jakieś tam książki science fiction, to i tak będziesz w lepszej sytuacji niż pewnie 80% branży, które nie przeczyta tych dwóch książek albo nie przeczyta nic, bo po prostu mamy takie parcie na to, żeby robić rzeczy, ale jak nam się nie chce, to nam się tylko wydaje, że je robimy, a tak naprawdę nie robimy nic. I to jest ten paradoks taki samo, jak mają perfekcjoniści. To nie jest tak, że robią rzeczy perfekcyjnie, tylko siedzą i myślą, jak zrobić coś perfekcyjnie, w związku z czym nie ruszają w ogóle do przodu najczęściej. I tak samo jest z tym rozwojem, że jak robisz rozwój wbrew sobie, to się nie uda. To znaczy, możesz przeczytać jedną książkę, zrobić jeden kurs tak na siłę, ale potem będziesz tak prokrastynować i tak tego unikać, że nic się nie wydarzy, a się tym zmęczysz 4 razy bardziej, niż jakby po prostu to zarzucić i powiedzieć, okej, no to chyba jest jakiś sygnał, no nie? Jeśli mi się nie chce nic robić, jeśli mi się nie chce iść na ten meetup, nie chce mi się czytać tej 145. książki technicznej, to może to jest jakiś sygnał, może to ciało chce mi powiedzieć, że kurczę, ja nie muszę cały czas tak cisnąć. Jak jestem 15 lat w branży, to nie będę tyle czasu spędzać na rozwoju, co spędzałam 7-8 lat temu, tak? No to jest naturalne, że te same efekty osiągasz dużo mniejszą ilością pracy, a my jesteśmy przyzwyczajeni do tej ilości tej pracy, że jak ja dawniej 2 godziny po robocie się rozwijałam i czytałam książki i tworzyłam projekty, to teraz jak nie robię tych 2 godzin, to czuję się źle z tym. A prawda jest taka, że wystarczy ci czasami 5 minut. Ty przeczytasz kawałek bloga, zobaczysz jakąś jedną prezentację i ty jesteś z tego w stanie wyciągnąć to samo, znaczy jakby jakościowo to samo, dlatego że masz już to doświadczenie, dlatego że bazujesz już na czymś, że przeczytałeś te 145 książek wcześniej, więc każda kolejna to jest tylko, nawet jeśli przeczytasz ją całą, to ona nie zmieni twojego światopoglądu. Może wystarczy tylko na przykład 4 rozdziały z tej książki przeczytać i jakby na to nie dajemy sobie przestrzeni, że ten rozwój nie musi być ciągle taki sam, że jego może być coraz mniej, a równocześnie no, nie stracisz tego. No, ja ostatnio przygotowywałam na przykład repozytorium na szkolenie i pisałam w Kotlinie pierwszy raz w życiu i to były testy pisane w Kotlinie. Sprawiło mi to ogromną frajdę i poświęciłam na to 1,5 godziny. Nie? I tak myślę sobie, kurde, tak słabo, nie? 1,5 godziny tylko. A potem sobie pomyślałam, że przez ten cały kod, który ja napisałam w życiu i przez te testy, które narzeźbiłam w kilku innych językach, po prostu to przyszło mi z łatwością i to niedocenianie tego efektu, tylko cały czas właśnie zwracanie uwagi na to, ile czasu ja poświęcam na to, no to jest takie błędne koło, bo im więcej czasu poświęcam, tym mniej mam czasu na odpoczynek i ja się zaczynam w tym zakopywać, ale no idę dalej, no bo tak jestem nauczona, nie?
A nawet wiesz, tak wracając jeszcze do jednego wątku, który tutaj się pojawił, nie? To, że zamiast tej książki technicznej sięgnę po inną książkę, tak nie powinienem czuć, nie powinienem czuć tego poczucia winy, bo okej, nie rozwijam się powiedzmy w tym kierunku technicznym, ale rozwijam się jako człowiek, nie? Jakby dajesz sobie też przestrzeń na to, żeby po prostu zmienić, wiesz, kontekst w głowie i podejść do innych rzeczy gdzieś tam na świeżo. Wiesz co, jak zacząłeś o tym opowiadać, ja też mam takie teraz flashbacki jakby z moich ostatnich kilku lat, nie? I też raz przypomniałem sobie sytuację, gdzie chyba w jakąś sobotę czy w niedzielę musiałem poświęcić tam chyba 3 czy 4 godziny na coś, żeby się czegoś tutaj dokształcić, bo potrzebowałem tego. I tak z perspektywy tamtego konkretnego dnia, poświęciłem na to te 4 godziny, ale realnie to było około, nie wiem, może 20 minut, nie? Gdzieś tam tylko esencję się udało wyciągnąć, ale ten czas gdzieś tam był przepalony, więc jakby... Ja tak się zastanawiam też, czy można by na to wszystko narzucić jakieś takie, powiedzmy, bardziej może sformalizowane podejście? Bo tak jak wspomniałaś o maslach, mi teraz się kojarzy ten model 6 obszarów pracy, który pozwala tutaj delikatnie na to inaczej popatrzeć i zacząć patrzeć na siebie w kontekście właśnie takich powiedzmy 6 kierunków i zobaczyć, czy któryś z tych kierunków właśnie nie wymaga powiedzmy naszej atencji. Nie? Tak teraz pozwól, że sięgnę do notatek i Maslach tutaj wskazuje właśnie obciążenie pracą, autonomię zawodową, nagrody za wykonywaną pracę, relacje społeczne w pracy, poczucie sprawiedliwego traktowania w tej pracy przez przełożonych, przez członków zespołu i zgodność z pracy z wyznawanymi wartościami. Mhm. Nie? I teraz to nawet nie chodzi o to, że jakieś braki tutaj w poszczególnych tych obszarach powodują właśnie, że zaczynam się wypalać, tylko niezgodność tego, co dana osoba doświadcza w rzeczywistości, mhm. z jej oczekiwaniami. Nie? I większy jest ten rozjazd, tym dany obszar tak naprawdę zaczyna gdzieś tutaj, nie wiem, szwankować. Mhm.
Tak, no to jest to niedopasowanie ja, firma. Mhm. I im więcej jest tych obszarów, im większy jest ten rozjazd, no bo umówmy się, że co innego jest, jeśli na przykład ja uważam, że owocowe czwartki to nie jest dobry sposób na motywację pracowników, a co innego, jeśli ja na przykład chcę pracować w firmie, która dba o ekologię, a moja firma, wiesz, wyrzuca śmieci na lewo, no nie? Jakby tu też zależy od tego, mm. jak bardzo na przykład te wartości się różnią, czy jak to obciążenie pracą jest za duże, bo to też jest, to nie jest wszystko zero-jedynkowe. I tutaj jest duże pole do popisu dla organizacji, bo ja nie na wszystko mam wpływ, na przykład na to, jaki jest system nagród u mnie w firmie, no ja mogę pójść i poprosić o podwyżkę, tak, bo na to mam wpływ, ale na to, czy mój lider jest osobą, która docenia starania, no to tak różnie z tym bywa. Mogę dać na one-to-one jakiś feedback i ktoś może gdzieś tam wyciągnąć z tego wnioski, ale to jest taka tutaj rola organizacji też, żeby się przyjrzeć temu, jak, w jaki sposób, czy my wyznaczamy jakieś dobre standardy, czy uczymy na przykład dobrej kultury pracy. No bo co z tego, że przychodzi do mnie HR, czy są jakieś szkolenia HR-owe i mówi się o work-life balance i że to jest takie ważne i że teraz jesteśmy organizacją, która unika wypalenia, bo to jest takie modne teraz, a ja patrzę na swojego lidera i on pierwszy przychodzi do pracy, ostatni wychodzi i jeszcze odbiera i pisze maile w weekend, a tak w ogóle to nie odebrał urlopu za ostatnie 4 lata, no nie? I co jest prawdą? Czy to jest prawda, co mówią do mnie HR-y i że tutaj jest taka polityka firmy i takie mamy wartości? Czy to, że ja będę oceniana, dlatego że mój lider, jak zobaczy, że ja na przykład codziennie wychodzę na czas z pracy, o Boże, karygodne zachowanie w wielu organizacjach, to czy ja później na przykład nie dostanę premii rocznej z tego powodu, że ja wychodzę po prostu o 17 z pracy, co jakby i tak ja uważam, że praca po 8 godzin dziennie w pracy umysłowej to jest stanowczo za dużo, ale to jest jakby temat na...
No takiej efektywnej pracy, wiadomo. Tak. Nie? To jakby nie da rady tego utrzymać. Zresztą kreatywność w takim podejściu, wiesz, od 9 do 17 to jest mit złuda i to się raczej nie dzieje. Jak mam szukać pomocy? Tutaj wspomniałaś, że po feedbacku od twojego przełożonego tutaj zasięgnęłaś bardzo szybko takiej fachowej porady. Mm-hmm. I to jest jedna z opcji, nie? Prawdopodobnie tak. Nawet chyba, że być może nawet najlepsza.
Mm-hmm. To zależy, jakby właśnie tutaj pierwsze zdanie to jest to zależy, bo jeśli już czujesz albo wiesz, nie wiem, są różne testy, na przykład Yerbo, które robiło badania w 2022, oni mają taki fajny test, tam jest dosłownie kilkanaście pytań i to jest taki papierek lakmusowy raczej niż jakiś taki test, że faktycznie można jakoś polegać na nim jako na diagnozie medycznej, ale jak dostajesz 6/6, no to wiesz, że coś się dzieje, więc wtedy właśnie warto już się zgłosić albo po pomoc psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry, ale czasami wypalenie wiąże się też na przykład z objawami w ciele i wtedy będzie potrzebny lekarz, nie tylko taki od głowy, ale też taki od ciała, bo przez to, że to jest przewlekły stres w pracy, no to mogą ci zacząć szwankować różne organy, może ci zacząć szwankować ciało, niektóre osoby mają problemy, nie wiem, z kręgosłupem, z brzuchem, z migrenami. To bardzo w różnych miejscach ten stres u nas mieszka, w zależności od tego, kto tego stresu doświadcza. Więc czasami będzie potrzebny nawet L4, zwłaszcza jeśli na przykład ktoś jeszcze ma z tym wypaleniem zawodowym idzie w parze na przykład depresja, bo na wypalenie zawodowe, wbrew temu, co jeszcze sądziliśmy jakiś czas temu, nie ma L4, dlatego że był taki szum medialny i nawet jak sobie wygooglujesz, czy jest L4 na wypalenie, to połowa linków mówi, że jest, a połowa, że nie. I nawet jak masz tam te same tytuły typu Rzeczpospolita czy Money.pl, to oni raz piszą, że jest, a raz, że nie ma. I teraz znowu jest tak jak z tramwajem na Jagodno trochę, że po raz kolejny obiecują i ponoć z początkiem 2024 ma być to L4 na wypalenie zawodowe. Natomiast teraz to L4 może być na depresję albo na jakieś takie choroby właśnie bardziej fizyczne, których można doświadczać właśnie z tym wypaleniem. Więc to są te, jest kilka tych ścieżek, ale Bardzo dużo rzeczy też możemy zrobić sami, zwłaszcza jeśli na przykład w jakimś teście albo w tych, nie wiem, oglądamy jakąś prezentację. Ja oczywiście zachęcam do obejrzenia TEDxa, bo trochę tam mówię o tym, jakie właśnie są objawy, po czym można poznać, że jest to wypalenie, czy ja to mogę zaobserwować u siebie. Jeśli czuję pod skórą, że to jest coś, co może mnie dotyczyć, to wtedy zacząć czytać o tym, gdzieś tam znaleźć jakieś informacje w internecie, jak to się objawia, jakie są pierwsze jakby takie sposoby radzenia sobie z tym. Można się zawsze do mnie zgłosić, bo ja też przeszłam przez tą drogę sama i no, mam trochę tutaj wiedzy nagromadzone, zwłaszcza na Instagramie, to jest takie miejsce, gdzie się tą wiedzą dzielę, ale to nie jest rocket science, to nie jest coś takiego, że nagle ja muszę zmienić swoje życie, wywrócić się do góry nogami. Bo podobnie jak biohacking, to jest tak naprawdę odświeżone dbanie o podstawy i nie wiem, to co uczyliśmy się na szkoleniach BHP, uważaliśmy, że to jest strasznie nudne, a teraz wychodzi Huberman i mówi o tym, że trzeba spać i mieć higienę, na przykład środowiska pracy.
Albo sobie zrobić przerwę.
I zrobić sobie przerwę i wszyscy, wow, nie? Nobel po prostu. Więc tu jest dokładnie to samo, że jak zadbasz o te podstawy, od których my z jakiegoś powodu się odsunęliśmy, typu sen, typu dieta, która dostarcza nam wartości odżywczych, typu ruch. Nie mówię nawet o sporcie, bo to nie chodzi o to, żeby się od razu zapisywać na squasha czy na crossfit, tylko żeby zacząć chodzić, bo my przestaliśmy chodzić po schodach, wszędzie jeździmy albo samochodami, albo autobusami, korzystamy z windy, nie chodzimy za dużo w ciągu dnia. No, ci, którzy mają smartwatche, no to chodzą, bo to ich jakoś tam motywuje, już jest tutaj grywalizacja wrzucona, więc jakby tutaj korzystamy z tego. I fajnie, że są takie gadżety, bo one nas do tego motywują, ale czasami jest tak, że wyzbywamy się wszystkich rzeczy, które mogą nas odsunąć od pracy, typu, nie wiem, przestajemy gotować, tylko zamawiamy pudełka, przestajemy sprzątać, tylko mamy osobę sprzątającą. I jakby wszystko mamy takie podsunięte pod nosek, żebyśmy tylko mogli siedzieć przy tym kompie i pracować, a potem o matko, bo tutaj moje zdrowie szwankuje, więc ja nie twierdzę, że te rozwiązania są złe, bo one zwłaszcza na przykład jeśli chcesz, nie wiem, pojechać na weekend z dzieciakami, zamiast siedzieć w chacie i sprzątać, tak jak my mieliśmy jako dzieci, że sobota to był dzień sprzątania i choćby nie wiem, co się działo, to wszyscy musieli sprzątać, to jest super rozwiązanie, żeby na przykład wziąć kogoś do sprzątania, ale sprzątanie też jest ruchem, no nie? I ja się zawsze śmieję, że mój mąż, jak chce mieć czysty dom, to on mnie denerwuje, bo dla mnie to jest na przykład sposób radzenia sobie ze stresem. Ja jak się zdenerwuję, to świetnie po prostu wtedy myję podłogi, odkurzam, sprzątam łazienkę i po prostu wtedy to jest dla mnie jakiś tam sposób rozładowania i to faktycznie jest jeden ze sposobów, bo zarówno ruch, jakiś taki właśnie, żeby się zmęczyć, jakieś takie, żeby podnieść trochę tętno, ale też relacje, to żeby się zgłosić do kogoś, po prostu żeby pogadać, żeby się do kogoś przytulić. Kiedyś w jakimś podcaście słyszałam, że możemy się uczyć radzenia sobie ze stresem od psów. Bo to, co psy robią w momencie, kiedy jest jakiś stresor, jakaś sytuacja taka dla nich trudna, to najpierw się otrzepują, a potem idą po wsparcie. I faktycznie zaczęłam to testować. I jak na przykład miałam, nie wiem, negatywny jakiś taki hejterski komentarz w internecie, albo miałam jakiś niewygodny telefon, albo urząd skarbowy wysłał mi jakąś wiadomość, to właśnie się otrzepałam, dokładnie tak jak się otrzepuje mój pies, a potem poszłam się na przykład przytulić do mojego męża, albo pogłaskać psa, jakaś taka właśnie takie poszukanie wsparcia u mojego stada i faktycznie to działa. I to jest jakiś taki, wiesz, no mega prosta rzecz, którą możesz zrobić, a okazuje się, że jak poszukasz sobie kilku takich sposobów radzenia sobie ze stresem, że na przykład nie odpisujesz na maila od swojego szefa od razu, tylko nawet jeśli go napiszesz, to odchodzisz na chwilę, wdech, wydech, przejdziesz się na spacer, albo na przykład sobie coś ugotujesz w tym czasie, albo nie wiem, no cokolwiek zrobisz takiego, co cię odstresowuje i potem jak wracasz do tego, to już jest zupełnie inny kaliber. Czasami może się okazać, że w ogóle źle przeczytałeś maila i dlatego się tak striggerowałeś. Zdarzyło mi się to kilka razy, że dostałam wiadomość i tak ją przeczytałam po łebkach i od razu napisałam takiego maila, że w ogóle ja już tutaj garda podniesiona i wiesz, i po prostu jadę w tym mailu i mówię, kurczę, zostawię to, no nie, wdech, wydech, właśnie poszłam, ja chyba wzięłam mojego psa na spacer, wracam, czytam tego maila jeszcze raz. Tam w ogóle nic takiego nie ma, do czego się odniosłam, tylko po prostu ja sobie gdzieś tam to dopowiedziałam, bo byłam w stresującej sytuacji, bo nie wiem, pracowałam nad czymś w dużym skupieniu i nagle ktoś mi wskoczył i ja jakby tak zareagowałam w ten sposób, więc nad wieloma rzeczami mamy kontrolę, jeśli tylko zaczniemy obserwować te rzeczy u siebie, bo jest coś takiego jak stres i jest coś takiego jak stresor. I to, że występuje stresor, to nie znaczy, że ja odczuwam stres tak samo, że każdy z nas będzie odczuwać. I podam ci przykład z mojej historii zawodowej. Jak pracowałam w jednym projekcie, który był bardzo stabilny i tam było wiele osób kochało ten projekt i wszyscy tam byli zadowoleni, a ja raz w tygodniu płakałam w toalecie, bo nie mogłam znieść braku sprawczości, który jest w tym projekcie. Natomiast jak pracowałam w startupie, to pracowałam ponad siły i bardzo długo i bardzo dużo i bardzo dużo kodu produkowałam i byłam super szczęśliwa z tego powodu i wydawało mi się, że to w ogóle jest najlepszy moment mojego życia. Więc są takie osoby, które miałyby totalnie odwrotnie, czyli gdyby na przykład były przepracowane, miały za dużo tasków, za dużo kodu do napisania, to pewnie by się bardzo tym stresowały. Natomiast gdyby były w takim stabilnym projekcie, gdzie pisałyby dwie linijki kodu tygodniowo, byłyby najszczęśliwsze na świecie i po prostu piłyby sobie kawkę w kuchni i byłyby zadowolone. Więc to, że jest jakaś sytuacja stresowa, to nie znaczy, że my na nią zareagujemy tak samo. I właśnie tego też się można uczyć, że ja uczę się tego, jak ja reaguję na stres, w związku z tym ja mam świadomość tego, zanim właśnie wybuchnę, zanim nawrzeszczę na współpracownika, zanim odpiszę szefowi jakiegoś maila takiego agresywnego, zanim zacznę, nie wiem, robić jakieś inne rzeczy, czy zanim ten stres wlezie we mnie i się skumuluje gdzieś tam w moich organach, to ja mogę sobie to obserwować i zacząć sobie z tym radzić. I właśnie też o to chodzi w unikaniu wypalenia zawodowego, żeby nie tyle zmniejszać stres, bo to te sytuacje, które się zdarzają, to nie jest tak, że my wyjedziemy w Bieszczady i będziemy paść owce i tam już nie będzie żadnego stresu, bo tam też są stresy, tylko inne, tak? Więc to nie o to chodzi, żeby wieść życie po prostu jakieś takie super bezstresowe, tylko chodzi o to, żeby uczyć się właśnie znaleźć ten moment, kiedy jest stresor i wtedy zadać sobie to pytanie, czy ta walka jest warta po prostu tego i na to reagować, bo ja na to mam wpływ, na to, jak ja reaguję na stresor. Mm-hmm.
Jest to z tych rzeczy, o których powiedziałaś, nie? Czyli właśnie taki zmiana sposobu wykonywanej pracy, na przykład z tymi przerwami, umiejętność, czy też nauka technik radzenia sobie z tym stresem, nawet przez takie, wiesz, odejście i popatrzenie na to z innej perspektywy, właśnie poszukanie wsparcia społecznego, stosowanie, powiedzmy, jakichś takich technik, czy też zmiana jakichś technik relaksacyjnych i zdobywanie lepszego rozumienia swoich potrzeb i oczekiwań. Są właśnie takie rzeczy, które są bardzo często wskazywane jako metody przeciwdziałania. Mhm. I to, co tutaj mnie bardzo mocno uderzyło w tym, co opowiadałaś, to to, że wiele z nich nie wymaga, wiesz, jakby dużego wysiłku. Mhm. Takiego w sensie, wiesz, lat treningu i tak dalej. Bo żeby zmienić podejście do snu czy odżywiania, okej, to wystarczy troszeczkę tej chęci i wiesz, tego pierwszego wysiłku.
Tak. I też to są przeważnie rzeczy za darmo. Że to nie jest tak, oczywiście jak chcę zmienić odżywianie, to pewnie będzie to trochę droższe, bo nie będę kupować już jakichś takich najtańszych produktów, chociaż umówmy się, że jak zamawiam na przykład żarcie na dowóz, to ono nie jest tanie, więc jak postanawiam jeść zdrowo, to wcale nie oznacza, że będzie mnie to kosztować więcej, może nawet mniej, ale większość z tych rzeczy, czy radzenie sobie ze stresem właśnie poprzez szukanie tego kontaktu społecznego, czy techniki relaksacyjne, czy nawet medytacja, tam okej, jest trochę pod górę na początku, zwłaszcza jeśli jesteś w takim rozpędzonym pociągu, to siadanie do medytacji to nie jest prosta rzecz na początku, ale to też nie jest coś takiego, że nie wiem, ja muszę, tak jak mówisz, chodzić na treningi przez 2 lata, żeby to wyrobić, tylko to jest kwestia tego, że ja mówię, okej, dobra, teraz ja tego potrzebuję, więc znajdę przestrzeń na to i dam sobie na to zgodę, żeby to robić, bo wydaje mi się, że to jest największy problem, że to nie jest tak, że my nie wiemy, że trzeba to robić. Ja pamiętam, jak było u mnie, że ja wiedziałam o tym, że ja muszę zwiększyć swój dobrostan, że muszę odpuszczać, że muszę złapać kontakt z ciałem, ale co to do cholery znaczy?
No, właśnie chciałem to powiedzieć, nie, że to piękne słowa, ale...
Tak, ale jak ja to mogę zrobić? Co to oznacza dla mnie? I Ja w ogóle zaczęłam od tego, że przeszłam na pół etatu, faktycznie, bo tak się zakończyła ta rozmowa z szefem, mm-hmm. po to, żeby mieć czas na te wszystkie rzeczy, żebym ja mogła chodzić na jogę, żebym mogła chodzić na spacery, żebym mogła czytać książki, żebym zaczęła dbać o te obszary mojego życia, które były tak bardzo zaniedbane, dlatego że ja się utożsamiałam trochę z pracą i przez to, że ona dawała mi tak dużo satysfakcji, to wydawało mi się, że już w zasadzie nic więcej nie potrzebuję. I widzę ten problem u wielu osób w branży, że my stawiamy znak równości pomiędzy pracą i życiem. I jeśli ja jestem super w mojej pracy, to znaczy, że jestem super człowiekiem i to bardzo często widać nie na rozmowach, tylko na imprezach integracyjnych, że te osoby, które są takimi seniorami, takimi gwiazdami w projekcie, to jak sobie tam trochę się napiją, to ego po prostu się tak wylewa i one są takie właśnie pewne siebie i tak wydaje mi się, że są też najmądrzejszymi ludźmi w ogóle i poruszają się w tematach, o których nie mają pojęcia, na przykład zabierają głos w dyskusjach, w których może nie powinny i to widać, że też uważają się jako autorytety w ogóle. To jakby, no nie będę może nawiązywać do celebrytów, ale mniej więcej to się dzieje w programach śniadaniowych, że my bierzemy osobę, która zna się na jednym temacie i zakładamy, że jest ekspertem od wszystkiego. I tak trochę działa to w naszej branży, że jak mamy osobę, która jest mądra i wiemy, że jest super ekspertem, to pozwalamy tej osobie na to, żeby ona się wypowiadała na każdy temat i też na przykład wchodziła za daleko gdzieś tam w jakieś relacje, mówiła ludziom, co mają robić, albo wyśmiewała kogoś, tylko dlatego na to pozwalamy, że uważamy, że ktoś jest mądry. To o tym też mówiłam, że jest ten kult mądrości i no, myślę, że w niewielu branżach to jest aż tak widoczne jak u nas, że my na bazie tej swojej mądrości budujemy jakby poczucie własnej wartości. A w momencie, tak jak mówisz, jak się rozwijamy w różne strony, to ty tutaj jesteś super programistą, ale na przykład idziesz na squasha i idzie ci fatalnie i jesteś takim juniorem i takim lamusem i nabierasz troszkę pokory. Za chwilę się uczysz tego squasha i tam zdobywasz jakieś nowe umiejętności, no to idziesz, nie wiem, na pub quiz i okazuje się, że tam 45 pytań odpowiadasz na 2, nie? Bo to są, no to też jest taka wiedza niedostępna dla każdego, tak to nazwijmy, ale jakieś takie wycinki, które, no to już się trzeba w tym specjalizować, więc to jest taki dobry też test na dla ego tak naprawdę, takie pójście na jakiś pub quiz albo tego typu konkurs. Więc im więcej mamy tych obszarów, w których my jesteśmy trochę juniorami i w których się uczymy, to tym większą będziemy mieć pokorę i tym paradoksalnie będziemy bardziej odporni na to wypalenie, bo już nie stawiamy tego znaku równości pomiędzy mną w branży IT, a mną w ogóle. Ja bardzo długo mówiłam, cześć, jestem Ola, jestem programistką. I potem myślę, kurczę, ja nie wiem, czy ja chcę być aż tak uwiązana tą jedną rzeczą, którą robię zawodowo, jakby ze sobą, że stawiam znak równości pomiędzy tym, co robię zawodowo, a kim jestem w ogóle. Więc to takie odklejenie się od tego, co robię zawodowo i wyjście z tej strefy komfortu, ono bardzo może pomóc, zwłaszcza w takim momencie, kiedy my jesteśmy tak zagalopowani, jesteśmy w tym pociągu i nam się wydaje, że już jesteśmy tacy super, no nie? I super ekspertami, może speakerami i nie wiem, no to ten rozwój zawodowy jest taki turbo, a potem okazuje się, że gdzieś tam w innych obszarach po prostu my ostatni raz byliśmy w 60-40 i nie mamy bladego pojęcia o tym, co się zmieniło, no nie?
Ja tak myślę o tej mądrości, o której powiedziałaś i o twoim szefie, od tego zaczęliśmy tę rozmowę, nie? Bo tutaj też różne scenariusze mogły się wydarzyć. Tak sobie teraz myślę, bo z jednej strony mógł mieć tą wiedzę, w sensie dostrzec sygnały, powiedzmy, które mogą cię dotyczyć i świadomie zareagować albo nie, a mógł też jakby poczekać na to, aż do niego przyjdziesz i wtedy zareagować. I tak się zastanawiam, wiesz, z perspektywy mnie, powiedzmy, jako lidera, kiedy dostrzegłbym, że prawdopodobnie ten problem dotyczy kogoś z mojego otoczenia, to wiesz, zastanawiam się, jaka powinna być możliwie najlepsza reakcja. Mhm. Czy powinienem, powiedzmy, tak, z taką osobą porozmawiać i wskazać ewentualnie jakąś drogę, czy poczekać, aż ta osoba, wiesz, sama się skontaktuje. Mhm. No zastanawiam się, wiesz, jak tutaj, no to są kwestie bardzo indywidualne.
Tak, i to jest bardzo dobre pytanie i tutaj znowu odpowiedź jest, to zależy, dlatego że tym razem to zależy od osoby, i od tego, jakie są te relacje. Bo wyobraź sobie, że ty jesteś takim liderem, który przychodzi, mówi, co trzeba robić i zostawia zespół i ewentualnie spotykamy się na koniec roku, czy tam masz premię, czy nie masz premii. I ty w tym momencie przychodzisz do kogoś z zespołu i mówisz, ty, Franek, ty się wypalasz, idź na terapię. I Franek prawdopodobnie 2 tygodnie później składa wypowiedzenie.
Pierwsza reakcja będzie ogromna, nie? Tak. To będzie, zrobię coś dokładnie przeciwnego.
Dokładnie, bo chodzi o to, że jak nie ma tej relacji, to takie wchodzenie z butami w czyjeś zdrowie psychiczne może być trochę za daleko. A z drugiej strony, jeśli masz takiego lidera, który jest blisko zespołu, te one-to-one'y są regularne, rozmawiamy o tym, ktoś na przykład po raz kolejny przychodzi i narzeka na coś, coś boli tę osobę w projekcie, to takie zasugerowanie, że słuchaj, mówisz o tym 4 raz, to chyba znaczy, że to jest dla ciebie ważne i to chyba znaczy, że jest tu jakiś problem. Czy ty myślisz, że to jest na przykład problem organizacji, czy ja mogę tutaj coś zrobić, czy to jest tak, że ty na przykład, dla ciebie to jest bardzo ważne, a jest rozjazd na przykład z organizacją i czy nie chcesz na przykład tego jakoś przegadać z kimś, bo jest na przykład psycholog na pokładzie, załóżmy. I to jest zupełnie inny poziom komunikacji i też zupełnie inna empatia w tym momencie, więc ja na przykład jestem taką osobą, która lubi wyzwania, więc dla mnie powiedzenie, słuchaj, terapia poznawczo-behawioralna, spróbuj, to było takie, poza tym pierwszym momentem, kiedy było takie wyparcie, to było takie, na terapii mnie jeszcze nie było, sprawdźmy. Natomiast na pewno wiele osób zareagowałoby tak właśnie bardziej zamknięciem, dobra, to po co ja w ogóle się odzywałam, po co ja poszłam do tego szefa, wiesz, jakby no, każda osoba będzie inna. I właśnie w wypaleniu zawodowym też chodzi o tę zmianę, bo tam na przykład jednym z takich objawów wypalenia zawodowego jest cynizm. No ale jak zobaczysz na naszą branżunię, to cyniczne poczucie humoru ma tak mniej więcej 3 na 4 osoby, tak? No,
wystarczy na pewne grupy na Facebooku nasze branżowe zobaczyć.
Dokładnie, więc to nie jest tak, że jak ktoś jest cyniczny, to już znaczy, że się wypalił. Może mieć inne zaburzenia, to jest inna sprawa, ale jeśli zawsze był cyniczny i ty nagle przychodzisz do niego i mówisz, ty jesteś cyniczny, to ty się wypalasz zawodowo, to może nie być prawda, bo właśnie w wypaleniu zawodowym chodzi o tę zmianę. O to, że ktoś kiedyś nie był, i nagle się stał. I ja to na przykład bardzo widziałam u siebie, że ja kiedyś byłam zaangażowana, wiesz, ja jestem jednym z tych psychopatów, którzy włączają kamerki na wszystkie spotkania, więc ja jak mam takie spotkanie na żywo, to zawsze gadam, udzielam się, jakieś mam pomysły i nie zawaham się tych pomysłów, wiesz, wypowiedzieć i tam się dużo dzieje. I w momencie, kiedy ja zaczęłam milczeć na spotkaniach, to ludzie wiedzieli, że coś jest nie tak, ale nie wiedzieli co. I ja dopiero jak sama sobie to tam zdiagnozowałam, znaczy sama z pomocą, ale dopiero kiedy miałam świadomość tego, co się wydarzyło i przyszłam do nich i powiedziałam, słuchajcie, to nie jest tak, że ja was nie lubię, albo że ja chcę się zawinąć z tej firmy, albo że coś z tym projektem jest nie w porządku, tylko ja przeżywam teraz coś, co jakby zbliża mnie do wypalenia zawodowego i to jest jeden z objawów. I w tym momencie ta relacja też jest zupełnie inna i właśnie to, jeśli nie obserwujemy tych zmian, nie obserwujemy tego, co się dzieje z ludźmi w naszym zespole, to może być tak, że właśnie to przeoczymy i jedna osoba przyjdzie do nas i powie właśnie tak jak ja do mojego szefa, że jest taka sytuacja. Ja też mam taką dość wysoką szczerość, więc ja nie mam problemu z tym, żeby na przykład mówić o tym, co się u mnie dzieje, jak to wygląda. Ja też nigdy się nie bałam na przykład tego, że ktoś mnie, nie wiem, zwolni z pracy. Nie byłam w takiej sytuacji, ale jeśli masz, nie wiem, kredyt hipoteczny, 3 dzieci na utrzymaniu, no to pójście do swojego lidera, który jest mało empatyczny i powiedzenie mu, słuchaj, chyba wypalam się zawodowo, no wiąże się z ryzykiem, że za chwilę dostaniesz wypowiedzenie, no bo skoro się wypalasz, no to po co nam taki pracownik, tak? No, tutaj wszystko zależy od tego właśnie i jak, w jakim zespole pracujesz i też jakie ty masz do tego podejście. I z perspektywy lidera też właśnie zależy od tego, czy masz do czynienia z osobą, która lubi komunikację wprost, czy raczej na przykład gdzieś tutaj chcesz jakoś tak naokoło do tego podejść, no bo wszystko po prostu zależy od człowieka.
No ale taka otwartość tej komunikacji do zespołu, nie, o której wspomniałaś, to też wymaga, no, wymaga tej chęci, żeby być tak naprawdę tutaj szczery.
Tak.
Gdyby ktoś w moim zespole faktycznie jawnie tak zakomunikował właśnie ten aspekt, jestem blisko tej granicy, obserwuję te objawy, jak takiej osobie mogę pomóc? Bo to z jednej strony tak, wiesz, mogę też kontrolować, czy też zwracać uwagę na pewne, powiedzmy, sytuacje, ale być może też mogę proaktywnie tą osobę w jakiś sposób wesprzeć.
No jeśli ta osoba już ma tę świadomość, to ewentualnie gdzieś tam, nie wiem, możesz odesłać do do jakiejś wiedzy, którą masz, tak? Jeśli ktoś słucha tego podcastu, no to można podesłać link do podcastu, tak? No, albo do jakiejś prezentacji, albo do jakiegoś artykułu, albo do testu. Coś takiego, co może pomóc, bo jeśli ktoś interesuje się już tematem wypalenia zawodowego, to prawdopodobnie czuje, że coś tam się dzieje. Więc tutaj jest trochę łatwiej, że nie przychodzisz do kogoś, kto jest na przykład, ma cyniczne poczucie humoru i ci się to poczucie humoru nie podoba i mówisz: zobacz prezentację o wypaleniu, bo to może tak nie być zbyt dobrze odebrane, ale jeśli już ktoś się przyznaje, mówi o tym, że właśnie obserwuje to u siebie, no to wiedza to jest jedno, ale przede wszystkim wsparcie. To znaczy, żeby taka osoba nie poczuła się odrzucona. To jakby w wielu aspektach takie zespoły, które są wspierające, tam chodzi o to, żeby móc przyznać się do jakiejś słabości, powiedzieć o swoich jakichś odczuciach, nawet jeśli one nie są do końca zgodne z taką złotą wizją, tak, że my jesteśmy coraz lepsi, wypełniamy wszystkie KPI-e, dowozimy, jesteśmy super produktywni, to nawet jeśli coś jest wbrew temu, no to ja przychodzę, bo długofalowo jednak zależy mi na tej organizacji, no i też na tym zespole, tak, bo dlaczego w ogóle pracodawcy się tym interesują? Bo to nie jest tak, że pracodawcy jakoś cudownie chcą, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi, trzymali się za ręce, wiesz, i po prostu śpiewali piosenki, tylko no o co chodzi? Na koniec dnia chodzi o pieniądze, tak? Jeśli mam dużą rotację pracowników, zatrudnienie każdej nowej osoby to są ogromne koszty, więc mi zależy na tym, żeby ludzie się nie wypalali, dlatego że to mi oszczędzi trochę pieniędzy, a przy tym każdy zespół, który już jest zgrany, dobrze jest ten zespół utrzymać, więc choćby dlatego powinno nam na tym zależeć. I jeśli ja widzę, że jest jakaś osoba, która zgłasza się z tym problemem, albo ma ten problem, ale jeszcze go tam nie wyraża, tylko po prostu gdzieś tam są jakieś symptomy, no to przede wszystkim takie empatyczne podejście do tej osoby i takie właśnie wsparcie i wiedzą i takim, no nie wiem, chociażby wysłuchaniem. Wiele osób ma taką blokadę przed tym, żeby mówić o tym, jak się czuje, bo ma złe doświadczenia i w jakimś takim życiu rodzinnym, ale też w takim życiu zawodowym, że mówisz o swoich słabościach i nagle ktoś po prostu się z ciebie śmieje na przykład, albo ktoś ci mówi, ale jesteś słaby, nie? I wiadomo, że już wtedy ty się zamykasz i to jest koniec.
Ale drugiej rundy nie będzie w tym temacie.
Dokładnie.
Gdyby ktoś po odsłuchaniu tego podcastu odczuwał jakieś wątpliwości, to jaki warto zrobić pierwszy krok, który powie być może, w którą stronę warto iść dalej?
Mm-hmm. Zaczęłabym od tego testu Yerbo, bo on jest krótki, a daje, to jest taki dobry papierek lakmusowy. Yerbo też robił badania i jest raport z tych badań. Oni tam przepytali 30 tysięcy osób na całym świecie z branży IT, więc te dane są takie miarodajne. Więc to jest taki pierwszy kierunek. Jest też sporo portali, gdzie można się umówić na konsultacje online nawet. Ja akurat wolę taką terapię, powiedzmy, na miejscu, gdzie siedzimy sobie w jednym pokoju, ale jako, że już przyzwyczailiśmy się do takiej komunikacji zdalnej, to terapię też można odbyć w ten sposób. I ja miałam to szczęście, że znalazłam terapeutkę, która od razu zarezonowała ze mną, że ja usiadłam na... To nie jest tak, że leży się na kozetce, tylko się siada naprzeciwko terapeuty czy terapeutki. I jak...
Mity filmowe.
Dokładnie. No i to też nie jest tak, że to musi trwać nie wiadomo ile. Właśnie dlatego terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczna w wypaleniu zawodowym, bo ona jest skupiona na celu i ten proces jest dość taki szybki, jeśli można tak powiedzieć. No, ja widziałam efekty od razu. To tych spotkań było tam 10, ale ja po trzecim, czwartym spotkaniu już czułam, że dokopałyśmy się do tego źródła i że teraz to jest kwestia tylko po prostu przepracowywania tych moich przekonań i pracy nad nawykami. Więc dla mnie to było bardzo ważne, żeby widzieć efekty, żeby to nie było tak, że ja chodzę czwarty rok i się zwierzam z całego swojego dzieciństwa, a tutaj nie widzę końca jakiegoś światełka w tym tunelu. Więc pod tym względem to właśnie polecam właśnie terapię poznawczo-behawioralną. Znalezienie kogoś, kto nam pasuje, bo to nie będzie tak, że znaczy niekoniecznie musi być tak, że pierwsza osoba, na którą trafimy, będzie super, bo niektóre osoby potrzebują takiego zaopiekowania, takiego, żeby się ktoś zapytał, jak się czujesz i tak cię poprowadził, a niektóre osoby potrzebują takiego bardziej takiej twardej ręki, takich konkretów i nie lubią, nawet wręcz są poirytowane takim traktowaniem, więc no tutaj ten temperament też musi być dopasowany, żeby to w ogóle miało ręce i nogi. I dużo też jest takich testów, które sprawdzają na przykład depresję, to w jakim stanie jesteśmy, ale też na przykład ciekawym testem jest test Bravermana, który sprawdza nasze neuroprzekaźniki typu tam serotonina, dopamina, gdzie czasami to, co mamy w głowie, może też wynikać z tego, co się dzieje w naszym ciele, tak chemicznie. I możemy na przykład czuć takie, może nie nieszczęście, ale taki spadek właśnie tego poczucia komfortu, dlatego że coś jest nie tak po prostu w chemii u nas. I czasami suplementy wystarczą, czasami zmiana diety. Ja wiem, że jak się mówi komuś idź pobiegaj albo weź sobie łyknij tabletkę, to brzmi tak niepoważnie, ale często po prostu przez to, że się nie wysypiamy, że za mało się ruszamy, że jemy niewłaściwe rzeczy, no to po prostu ta chemia może się nam trochę rozjechać i tutaj też bardzo polecam książkę Tak działa mózg doktora Asi Podgórskiej, która wydała całkiem niedawno książkę i myślę, że dla branży IT to jest gratka. Ja uważam, że Asia jest takim polskim Hubermanem i jest naprawdę super, jeśli chodzi o neurobiologię i ta książka nie dość, że świetnie się czyta, to właśnie dużo dostarcza takich informacji też dlaczego, że nie tylko mówi o tym, że dieta jest ważna dla twojego mózgu i żeby tam się skupiać albo nie wiem, żeby pracować efektywnie, no to musisz dobrze jeść, no bo to jakby, no nie ma takiej osoby, która nie wie o tym, tak? Że sen jest ważny, że dieta jest ważna, że ruch jest ważny. No come on, to są takie rzeczy, które każdy wie, ale wdrożenie tego jest bardzo trudne. I tak samo jest z tymi technikami, o których mówiłeś, ta relaksacja, to, żeby znaleźć sposoby radzenia sobie ze stresem. To nie są rzeczy ani drogie, ani bardzo skomplikowane, ale wiedza o tym, że coś takiego jest, a stosowanie tego faktycznie, no to są...
Dwa różne światy.
Tak, dwa różne światy. No.
Ola, ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dzięki wielkie. Bardzo się cieszę, że nawet w takich miejscach bardzo technologicznych, takich twierdzach architektury po prostu jest poruszany ten temat, bo wydaje mi się, że potrzebujemy go jako branża i że jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele, tylko po prostu musimy się trochę bardziej o siebie zatroszczyć.
Do usłyszenia.
Dzięki.